Radio Praga, wybija rytm. Tu Radio Praga, kłania się Państwu Damian Sawicki. Zapraszam do audycji Dzień Dobry w Radio Praga. Drodzy słuchacze, są tacy pośród nas, do których i ja bywa się zaliczam, którzy uważają, że żyjemy w czasach bez refleksji, bez namysłu, a nawet bez sensu. W codziennej konsumpcyjnej gonitwie staramy się złapać jak najwięcej, przytulić to, posiąść to, to, co według nas da nam szczęście, a co po dłuższej chwili okazuje się rozczarowujące. Boimy się straconych szans, tkwiąc w dynamice nieustannej konkurencji ze wszystkimi i o wszystko. I może czasem przychodzi taki rzadki moment, by spojrzeć na swoje życie nieco inaczej, z nieco innej perspektywy. I wtedy można zadać sobie pytanie lub pytania o szczęście, o piękno, o cnotę czy o mądrość. No i właśnie człowiekiem, który o te uniwersalia zadawał sobie i innym pytania, jest bohater naszego dzisiejszego programu, Sokrates. O tym wspaniałym człowieku i wybitnym filozofie rozmawiać będę z panem Krzysztofem Łapińskim, który napisał jego biografię, tytułując ją Najmądrzejszy. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry.
Pozwoli pan, że pokrótce przedstawię pana naszym słuchaczom. Zrobię to korzystając z informacji zawartych w omawianej dziś książce, tak pięknie wydanej przez wydawnictwo Agora. Krzysztof Łapiński, moi drodzy słuchacze, to filozof, tłumacz, doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych, pracujący na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się filozofią starożytną, filozofią wschodu i etyką ekologiczną. Autor tłumaczenia Rozmyślań do samego siebie Marka Aureliusza, wykładów stoickich Muzoniusza Rufusa oraz innych przekładów z zakresu filozofii starożytnej. W 2019 roku uzyskał habilitację na podstawie książki o Marku Aureliuszu. Stypendysta Fundacji Zbrzezia Lanskorońskich i Fundacji Kościuszkowskiej. Autor książek dla dzieci, drodzy państwo, Dzik, Dzikus oraz Świnia Malwina. Jego książki dla dzieci trafiły na listę, nie wiem co to za lista, pewnie za chwilę pana zapytam, TSIBBY i alternatywną listę lektur. Zanim odpowiem pan na pytanie, co to jest to PSIBBY, spytam, czy powinienem przed rozpoczęciem naszej rozmowy coś jeszcze na pana temat dodać.
Dziękuję. Wydaje mi się, że to już sporo, może nawet za dużo, biorąc pod uwagę, że rozmawiamy nie o mnie, ale o Sokratesie.
Okej. Okay. Ale będzie się...
Ale dziękuję. Bardzo, bardzo pan to kompleksowo i spójnie przedstawił. Także dziękuję za wprowadzenie.
Pana zdanie na temat tego, kim był Sokrates oraz myśli, która po Sokratesie pozostała, będzie miała kolosalne znaczenie dla naszej rozmowy, dlatego chciałem celowo przedstawić pana naszym słuchaczom. No to jeszcze kończąc wątek pana przedstawienia, cóż to jest to PSIBBY?
O, IBBY to jest taka organizacja zrzeszająca osoby, ekspertów, ekspertki związanych z książkami dla dzieci. To jest takie środowisko oceniające, wyłaniające nagrody, no ogólnie międzynarodowe też. No i właśnie w Polsce też przyznają swoje nagrody, potem jest lista ekspercka, taka dłuższa lista książek docenionych przez ekspertów IBBY. No więc takie interesujące środowisko, w którym promowane są książki dla dzieci.
Jasne. Panie Krzysztofie, wracamy, albo rozpoczynamy właściwie rozmowę o książce, która nas tutaj razem zebrała. Napisał pan książkę, ja to tak powiem, napisał pan książkę o starożytnej Grecji, o starożytnych Atenach w epoce Sokratesa i z deklaracji, jaką pan przedstawił w tekście, to był przemyślany plan. Więc jeszcze raz, dlaczego nie skupił się pan na filozoficznej myśli bohatera, jak robią to biografowie innych filozofów, tylko tak mocno poszerzył pan kontekst?
No cóż, to jest rzeczywiście bardzo ważna, jakby ważny zamysł tej książki i trafnie pan go wydobył. To może zacznijmy od tego, że kiedy otwieramy podręczniki do historii filozofii, to stykamy się tam z poglądami filozofów, takimi ładnie ułożonymi, poszufladkowanymi. Natomiast no, ponieważ ja się zajmuję historią filozofii starożytnej od ćwierć wieku, powiedzmy, to mam też pewne swoje przemyślenia na ten temat i wydaje mi się, że nie da się mówić o filozofii starożytnej bez uwzględnienia całego kontekstu historycznego, kulturowego, politycznego, w którym ta filozofia powstawała, ponieważ ona powstawała, funkcjonowała, rozwijała się w ciągłym dialogu z literaturą, religią, sztuką, polityką. Szczególnie dobrze widać to w Atenach czasów Sokratesa, w tych takich Atenach rozpolitykowanych, w takich Atenach, które są na takim bardzo miejscem, gdzie życie kulturalne jest niezwykle, niezwykle intensywne. Rozwijają się różnego rodzaju gatunki literackie. Rozwija się filozofia, sofistyka, sztuka. Ateny się bogacą, więc do Aten spływają artyści, rozwija się nauka. No i właśnie filozofia w tym wszystkim nie była jakaś wyizolowana, tylko się rozwijała właśnie w łączności z całym tym wielkim, intensywnym kontekstem. No i dlatego ja jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby o filozofii starożytnej mówić w takim właśnie szerszym ujęciu. I kiedy mam zajęcia na uniwersytecie z filozofii starożytnej, to też staram się tak właśnie o tej filozofii starożytnej mówić. To znaczy nie jako jakiejś osobnej, podręcznikowej dziedzinie, w której liczą się same jakieś takie abstrakcyjne, hermetyczne poglądy, ale o czymś takim, co było bardzo mocno zakorzenione w świecie, w którym się rozwijało. No i jeżeli popatrzymy na postać Sokratesa, to on jest takim szczególnym przypadkiem, gdzie już naprawdę nie da się go z tego kontekstu wyizolować. On szczególnie mocno jest, nawet jak na tamte realia, szczególnie mocno jest osadzony w kontekście politycznym czy kulturowym Aten jego ukochanego miasta, w którym żył, którego nie opuszczał za bardzo, chyba że w wyjątkowych sytuacjach. No i tak jakby w dialogu z tym miastem i z jego mieszkańcami on rozwijał swoją działalność filozoficzną. Tutaj znany jest, powtarzany często jest taki pogląd niemieckiego filozofa Hegla, który mówił, że życie Sokratesa i myśl Sokratesa są tak ze sobą splecione, że nie da się ich rozerwać. No właśnie, czyli nie da się tak naprawdę mówić o filozofii Sokratesa bez mówienia o jego życiu, a nie da się mówić o jego życiu bez mówienia o całym kontekście politycznym i kulturowym, w którym on właśnie funkcjonował. Dlatego właśnie wydawało mi się, że dosyć interesujące będzie właśnie takie otwierające, inspirujące pokazanie Sokratesa właśnie w całym tym jego otoczeniu, bardzo takim intensywnym, tętniącym życiem i właśnie pokazanie jego życia, jak ono rozwijało się w jego rozwoju poprzez kolejne lata, a też właśnie dzięki temu można było pokusić się o pokazanie, jak jego myśl filozoficzna przez te kolejne lata się rozwijała. Także ten kontekst wydawał mi się czymś oczywistym i czymś, czego nie można uniknąć i czymś też bardzo, bardzo interesującym.
Ja dodam jeszcze, że ja uwielbiam czytać o starożytności i w książce, która miała być stricte książką filozoficzną, o poglądach filozofa, o ewentualnym tej myśli, która kiełkuje, która funkcjonuje dalej, można też przeczytać o tych zdarzeniach historycznych, o których się czytało z wypiekami na twarzy, na lekcjach historii języka polskiego, czy w ogóle, czyli o bitwach pod Maratonem, Termopile, Salamina, to wszystko gdzieś się przetykało. Ja dopiero czytając pana książkę, przypomniałem sobie, że faktycznie to jeden ten i tożsamy czas. I to na mnie też zrobiło wrażenie, że ten Sokrates w tym wszystkim funkcjonował i to miało też pewnie na jego sposób myślenia i jego otoczenie duży wpływ. Pozwoli pan, że przeczytam pewien fragment z książki, już jakby wchodząc w tematy filozoficzne, bo wydaje mi się, że to ważny cytat, który jakby pokazuje pana pomysł na to dzieło. Tę książkę można potraktować jako mapę obrazującą koleje losu Sokratesa. Żeby się jednak w niej nie zagubić pośród wielości dróg, weźmy do pomocy kompas, który poprowadzi nas przez całą opowieść. Sądzę, że rolę takiego kompasu odegrać mogą dwa fundamentalne stwierdzenia, które czytelniczki i czytelnicy powinni mieć stale w pamięci, gdy będą czytać o Sokratesie. Pierwsze znajduje się w Gorgiaszu Platona, gdzie Sokrates wypowiada myśl, że lepiej jest samemu doznać zła, niż wyrządzić je komuś innemu. Drugie to przekonanie, że do prawdy należy dążyć wspólnie, poprzez praktykowanie dialogu, który nie jest walką, ale połączeniem sił w poszukiwaniu jak najlepszego rozwiązania. Dlaczego akurat te dwa fundamenty wyznaczył pan jako drogowskaz dla czytelników?
Dlaczego? No, wydaje mi się, że tak w ogromnym skrócie one charakteryzują to, co najgłębsze, najistotniejsze w myśli i w postawie filozoficznej Sokratesa, bo właśnie ta dialogiczność, zacznijmy od tego, tę dialogiczność, jej rolę, jej wartość i jej wagę można zrozumieć, kiedy spojrzy się na wcześniejszych filozofów przedsokratejskich, tak zwanych przedsokratejskich, którzy uprawiali filozofię i naukę, bo to w zasadzie wtedy trudno jeszcze było odróżnić tak precyzyjnie, co jest nauką, co jest filozofią. Oni to uprawiali jako taką serię różnych tez, stwierdzeń, takich dosyć apodyktycznych, nieznoszących sprzeciwu, takich trochę może nawet dogmatycznych. Natomiast Sokrates tutaj wprowadza duże zamieszanie, wprowadza taki ferment, bo dla niego filozofią są też pytania. Właśnie, kiedy czytamy jakieś dialogi Platona, szczególnie wczesne, w których Platon ilustruje sposób filozofowania Sokratesa, to czasami w tych dialogach nie padają jakieś ostateczne konkluzje, jakieś takie tezy, które można by było zapisać i po prostu powtarzać jako tezy filozoficzne, tylko czasami, kiedy te dialogi się kończą, to właściwie one nas zostawiają z otwartymi pytaniami. I wtedy, no właśnie, i wtedy, ale dzięki temu sobie uświadamiamy, że no przecież to też jest filozofia. Innymi słowy, filozofia to niekoniecznie są jakieś odpowiedzi czy tezy, ale filozofia to jest jakiś rodzaj aktywności intelektualnej, polegającej na tym, że się coś kwestionuje, że się podaje w wątpliwość rzeczy, które wydawały się dotąd wszystkim oczywiste, że się podważa stereotypy, że filozof to jest ktoś taki, kto przychodzi do społeczności, która żyje tak czy inaczej, żyje według pewnych stereotypowych prawd, niekiedy krzywdzących dla jednych członków tej wspólnoty. I filozof kwestionuje te prawdy, tak zwane. Zadaje pytania, niepokoi, i niekoniecznie musi dawać odpowiedzi. On raczej pokazuje, że nie powinniśmy żyć po prostu kierując się jakimiś dogmatami, które nie są przemyślane. On każe nam podjąć wysiłek, żeby przemyśleć to, jak funkcjonujemy, jak pojmujemy świat, żeby przemyśleć to wszystko na nowo, żeby włączyć w nas w ogóle tę aktywność myślenia. Bo to nie jest tak, że człowiek musi osiągnąć jakąś prawdę absolutną, ale ważne jest, żeby miał poczucie, no, że nie jest najmądrzejszy, to znaczy ja tu nawiązuję trochę żartobliwie do tytułu tej książki. Tytuł książki brzmi Najmądrzejszy, czyli biografia Sokratesa. No i właśnie ten tytuł jest taki trochę przewrotny, paradoksalny, bo to, że Sokrates był najmądrzejszy, to tak naprawdę znaczyło tyle, że on miał świadomość swojej niewiedzy. W przeciwieństwie do innych ludzi, którzy uważali, że wszystko wiedzą, a on miał poczucie, że właśnie dużo nie wie, że właściwie kondycja ludzka polega na tym, że człowiek cały czas wątpi i nie może osiągnąć pełni wiedzy. Według wyobrażeń religijnych Greków Sokrates uważał, że tylko Bóg czy bogowie wiedzą wszystko, a kondycja człowieka polega na tym, że ludzka mądrość jest znikoma, no i właśnie świadomość znikomości tejże mądrości była czymś takim bardzo istotnym dla Sokratesa. Więc innymi słowy, to nowum Sokratesa, to co on wprowadza do filozofii, to jest jakiś rodzaj takiego niepokoju polegającego na tym, że nie wiemy wszystkiego. Uświadamiamy to sobie, zadajemy pytania, pytamy o to, czy aby nie jest tak, że żyjemy jakoś tak stereotypowo i dogmatycznie. Może trzeba by było zakwestionować ten nasz sposób funkcjonowania. To jest jedna rzecz. Czyli on to wprowadza do filozofii w odróżnieniu od jego poprzedników, presokratyków, którzy pojmowali działalność, myślenie filozoficzne jako serię pewnych nieznoszących sprzeciwu tez, które no, czas weryfikował, potem się okazywało, że jednak że jednak one się nie do końca utrzymują. Natomiast no, chociażby powołując się na Leszka Kołakowskiego, można by powiedzieć, Kołakowski, kiedy pisał o Sokratesie, pisał w ten sposób, że odpowiedzi w filozofii są często przemijające, natomiast pytania filozoficzne są często właśnie nieprzemijające, trwałe. Więc w filozofii czasami ważniejsze są pytania niż odpowiedzi. No i Sokrates to bardzo mocno tak jakby uwidacznia. To jest jedna rzecz, czyli filozofia jako aktywność, ciągła aktywność w stawianiu pytań. Druga rzecz związana z tym dialogiem sokratejskim, z tym, że to jest wspólne poszukiwanie prawdy. Tu z kolei można Sokratesa przeciwstawić już nie filozofom przedsokratejskim, ale sofistom. Byli tacy sofiści jak Protagoras czy Gorgiasz, którzy uważali, że dyskusja, że w ogóle dyskusja to jest rodzaj takiej jakby walki, zapasów, pobicia przeciwnika, trochę jak na ringu, przez analogię zresztą do zapasów mówili o tym, czym powinno być dyskusje. Stosowali bardzo różne nieczyste środki w dyskusji, uczyli tego ówczesnych polityków na przykład. Innymi słowy, nie chodziło tutaj o poszukiwanie jakiejś prawdy, jakiegoś sensownego rozwiązania, tylko o to, żeby pokonać przeciwnika niezależnie od tego, jakie stosuje się środki w dyskusji, środki erystyczne. Natomiast ten dialog, który uprawiał Sokrates, wyglądał trochę inaczej. Jego uczeń Platon tak nam to przedstawia, jako że jest to wspólne poszukiwanie, wspólne dążenie. Jest to taki dialog, który polega na współpracy, na tym, że owszem, to jest tak, że jeden, czyli Sokrates, może prowadzić swojego rozmówcę, ale tu nie chodzi o to, żeby jeden drugiego pokonał, ale żeby razem coś osiągnęli. Więc zamiast dialogu jako walki jest u Sokratesa dialog jako współpraca. Czyli to, czyli ta dialogiczność. A wracając do tego pierwszego punktu w tym, co pan przeczytał, czyli mówiliśmy o dialogu, a teraz wróćmy do tych kwestii etycznych. Tak. Rzeczywiście Platon pokazuje myśl Sokratesa jako taką myśl, gdzie bardzo dużą uwagę przywiązuje się do tego, jak odnosić się do drugiego człowieka. Chodzi o to, żeby żyć sprawiedliwie, żeby nie krzywdzić innych ludzi. I właściwie tutaj to, co Sokrates głosi, to też jest taka dosyć uniwersalna zasada etyczna, to znaczy taka zasada, którą też jakoś odnajdujemy w pewnym przeformułowaniu na przykład w Ewangeliach. To znaczy, nie czyń bliźniemu swemu, co tobie niemiłe, prawda? W ujęciu platońskiego Gorgiasza, dialogu Gorgiasz u Platona, mamy taką myśl, Sokrates głosi taką myśl, że lepiej jest doznać krzywdy od kogoś, lepiej jest doznać od kogoś niesprawiedliwości, niż wyrządzić tę niesprawiedliwość komuś innemu. No i dalej argumentuje to w ten sposób, że kiedy my wyrządzamy komuś krzywdę, to de facto krzywdzimy też samych siebie. Innymi słowy, wyrządzamy sobie zło moralne, to znaczy stajemy się źli. Kiedy wyrządzamy komuś krzywdę, to stajemy się źli, prawda? To jest tak ta myśl, którą można wyczytać z platońskiego Gorgiasza, z dialogu, w którym właśnie występuje Sokrates w rozmowie z sofistą Gorgiaszem. Więc kiedy my wyrządzamy komuś krzywdę, to stajemy się źli. I teraz doprecyzowując, Sokrates by powiedział, że czynimy de facto zło w naszej własnej duszy. Więc Sokrates głosi taką koncepcję, że powołaniem filozofa i człowieka w ogóle jest coś, co nazywa troską o duszę. Innymi słowy, ta myśl wygląda następująco. W człowieku, znaczy my dzisiaj używamy terminu dusza głównie w kontekście religijnym, chrześcijańskim, natomiast należy pamiętać, że ten termin, to pojęcie istniało w starożytnej Grecji. Ono oznaczało to, co wewnętrzne w człowieku, to, co związane z emocjami, z jego myślami. Niekoniecznie mówiono o duszy w kontekście zbawienia duszy, tak jak w chrześcijaństwie. Po prostu można by powiedzieć, No dzisiaj może byśmy powiedzieli osobowość, psychika człowieka. No Grecy używali, w filozofii greckiej używano terminu dusza. No i Sokrates mówi, że w tej duszy zawiera się to, co najcenniejsze w człowieku. Innymi słowy, nasze myśli, nasze emocje, nasze wady, nasze zalety, czyli tak jakby sedno człowieka, rdzeń człowieka. I teraz o to właśnie należy przede wszystkim dbać, troszczyć się, żeby ta dusza, ten rdzeń człowieka nie popadł w zło. No więc najogólniej rzecz biorąc, tak na początek, no to tego rodzaju poglądy można Sokratesowi przypisać.
Jasne. Chciałbym wrócić, korzystając z tej pana wypowiedzi przed chwilą, do dwóch elementów, które wydają mi się nieodzowne, jeśli się myśli o Sokratesie. Pierwsze to presokratycy, a właściwie filozofia przyrody, a druga to sofiści, bo jak zauważa pan w książce Sokrates, to pierwszy filozof w dziejach, chyba tak mogę to powiedzieć, który skupia się na człowieku. Do tej pory, począwszy od Talesa, czy tam innych filozofów z Miletu, Pitagorejczyków, Heraklita, skupiano się przede wszystkim, czy głównie na filozofii przyrody. I teraz się zastanawiam, czy na taką drogę refleksji, jaką podjął filozoficznej Sokrates, skierował go fakt miejsca i warunków, w jakich żył.
Tak, to bardzo dobre pytanie. No właśnie tak, no jeśli mówimy o filozofach przyrody, to rzeczywiście oni głównie się interesowali wszechświatem jako całością. Tam kwestie dotyczące człowieka owszem pojawiały się, ale tak trochę marginalnie. Człowiek nie był głównym tematem ich zainteresowań. Niemniej zdarzało im się też o człowieku mówić, o różnych kwestiach związanych z ludzkim myśleniem, z ludzkim działaniem, z powstaniem człowieka. Niemniej dopiero, jak się wydaje, tak się przynajmniej przypuszcza, że dopiero w Atenach czasów Peryklesa, w tych Atenach, które zaczynają się bardzo dynamicznie rozwijać kulturowo, gdzie właśnie życie polityczne odgrywa bardzo ważną rolę, tworzy się jakiś taki rodzaj, nie wiem, taki rodzaj tygla kulturowego. Tam przybywają sofiści na przykład, którzy uczą bardzo konkretnych umiejętności związanych z mówieniem, z różnymi kwestiami dotyczącymi prawodawstwa, obyczajów, języka, religii. Innymi słowy, w Atenach tamtych czasów nagle, jakby to powiedzieć, te sprawy, które poruszali filozofowie przyrody wcześniejsi, one były takie dość abstrakcyjne, gdzieś tak ulokowane, gdzieś wysoko w niebie, takie dosyć teoretyczne. A w Atenach czasów Peryklesa wiele kwestii dotyczących człowieka staje się gorących tu i teraz. To znaczy, to jest kwestia tego, jak na przykład wpływać na słuchaczy, dotycząca tego, czy na przykład obyczaje w naszym mieście, czy w innych miastach są lepsze, czy gorsze, czy bogowie istnieją, czy nie istnieją. I wiele, wiele innych tego rodzaju rzeczy, które dotyczą de facto tego, kim jest człowiek. Sofici też postawili kwestię dotyczącą możliwości nauczenia każdego tak zwanej cnoty. Jeszcze za chwilę możemy powiedzieć, co Grecy
przecież rozumieli. Będę o to chciał pana zapytać.
No właśnie. I teraz można by pojmować myśl Sokratesa jako coś takiego, co się właśnie odnosi bezpośrednio do tej rzeczywistości kulturowej, której współtwórcami byli sofiści. Innymi słowy, Sokrates być może właśnie formował swoją myśl poprzez polemikę z sofistami. Kiedy oni mówili, że cnoty można nauczyć za pieniądze, Sokrates starał się pokazać, czym cnota naprawdę jest, i to nie tylko w słowach, ale też w swoim życiu. Kiedy oni mówili o tym, że dusza każdego człowieka jest trochę jak, nie wiem jak to powiedzieć, trochę jak glina, którą można formować za pomocą słów, to Sokrates podkreślał różnego rodzaju moralne aspekty duszy. No więc widać tutaj pewnego rodzaju napięcie między sofistami a Sokratesem. I to jest ten moment, kiedy właśnie filozofia, myśl filozoficzna schodzi z tych wyżyn, z tych niebios, gdzie bujali presokratycy, schodzi na rynek, na agorę, do życia politycznego i staje się taką bardzo gorącą kwestią tu i teraz.
Ja jednak jeszcze chwilkę chciałbym zostać przy sofistach, bo ich wpływ na myśl sokratejską był olbrzymi i myślę, że nie tylko na samego Sokratesa, bo no, jaki był stosunek Sokratesa do tej profesji, to znajdziemy odpowiedź na to w pana książce, myślę w innych opracowaniach również, natomiast patrząc z perspektywy wieków, czy według pana należy ich traktować jako szarlatanów, czy raczej jako, nie wiem, prekursorów, nauczycieli, kogoś, kto rozpoczął taką, dzięki nim rozpoczęła się taka prawdziwa przygoda poszukiwacza, człowieka umiejącego zadać pytanie i tak dalej, i tak dalej.
Ja myślę, że jedno i drugie, to znaczy... Okay. Jedno i drugie, to znaczy sofiści byli, na przykład taki wybitny filolog klasyczny, jeszcze przedwojenny, Tadeusz Sinko, porównywał przewrót dokonany w Grecji przez sofistów do takich przełomów kulturowych, jak na przykład renesans w czasach nowożytnych. Innymi słowy, sofiści podjęli bardzo wiele, bardzo ciekawych tematów. Ja bym zaryzykował taką tezę, że oni stworzyli coś takiego, co dzisiaj nazywamy, jakby dali początki tego, co dzisiaj nazywamy naukami humanistycznymi, ponieważ ich zafascynował język, mowa, mówienie, cała ta zagadkowość języka, to, że na przykład za pomocą pewnych słów można wpływać na myślenie innych ludzi. Nie zawsze, nie wszędzie trzeba wiedzieć, jak to zrobić, trzeba użyć różnych środków retorycznych i samo to w sobie już, ta perswazyjna moc języka jest czymś niezwykle tajemniczym i zagadkowym i oni poświęcili wiele uwagi temu, jak to się dzieje, że pewne wypowiedzi nas skłaniają do tego, żeby w nie wierzyć, a pewne nie. Czasami treść może być identyczna, ale inne sformułowanie na przykład, prawda? Jak to się dzieje, że podobną myśl, ale inaczej sformułowaną przyjmujemy na wiarę, a inną w ogóle, a innym razem lekceważymy. No więc ta dziwna moc tkwiąca w języku, to ich zainteresowało, ale w ogóle podjęli też bardzo systematyczne badania nad językiem, nad gramatyką na przykład, nad pochodzeniem słów, nad synonimami, nad wieloma aspektami języka. No wiemy, że język jest w ogóle jakby sednem nauk humanistycznych dzisiaj, prawda? Więc sofiści tak troszkę byli takimi prekursorami czegoś takiego, ale oni w ogóle byli badaczami wielu innych rzeczy. Na przykład kodyfikowali różnego rodzaju prawa w różnych greckich miastach, kodyfikowali poglądy filozofów, tych tak zwanych przedsokratejskich. Byli właśnie takimi zbieraczami często w zakresie tradycji kulturowej, też wychodząc z przekonania, że jeżeli swoich uczniów będą tych rzeczy uczyć, to oni później będą potrafili to wykorzystać w swojej sztuce retoryki, w swoich przemówieniach na przykład politycznych i będą mieli jakby większy zasób różnego rodzaju wiadomości do wykorzystania. Więc sofiści na pewno dokonali, mieli bardzo, bardzo duży pozytywny wpływ kulturowy na rozwój nie tylko Aten, ale też Grecji tamtych czasów. To jedna rzecz, ale też oni mieli taką tendencję do czegoś, co dzisiaj się mówi, nazywa monetyzowaniem, do monetyzowania swojej wiedzy. To znaczy oni głosili, że potrafią, że chcą uczyć tak zwanej cnoty politycznej, takiej jakby sprawności na polu politycznym. Czyli polityk, jeżeli chciał odnieść sukces, to szedł do sofistów i na przykład uczył się sztuki skutecznego przemawiania. No dzisiaj też to widzimy, kiedy patrzymy na naszych polityków i wiemy, że za ich pewnymi różnymi sposobami przemawiania kryją się różni spin doktorzy, prawda, którzy ich wyuczyli wcześniej na różnych szkoleniach. Czy to sensownej argumentacji, czy zupełnie jakiejś takiej erystycznej. No więc sofiści też byli trochę kimś takim, to znaczy sofiści obiecywali politykom, na przykład politykom ateńskim, że nauczą ich skuteczności w zdobywaniu władzy, skuteczności w przemawianiu na zgromadzeniach czy w sądzie, czyli właśnie skuteczności zyskiwania poklasku. I w tym sensie, ale też głosili pewne poglądy, które można by nazwać filozoficznymi, które no, były potępiane przez innych filozofów. To były takie poglądy, które dzisiaj w podręcznikach czasami się określa jako relatywizm co do wartości, czyli coś takiego, że no, każdy człowiek ma, że tak powiem, jakby swoją skalę wartości, że nie ma jakiejś jednej absolutnej, w związku z tym no, nie ma jakiejś jednej prawdy, można dlatego no, jesteśmy niejako uprawnieni do tego, żeby jakby manipulować różnymi takimi półprawdami i forsować własną prawdę, bo i tak nie ma jakiejś jednej absolutnej. Więc coś takiego też głosili w zakresie poglądów filozoficznych, co nie podobało się wielu filozofom. Taki rodzaj właśnie relatywizmu. I w tym sensie, i tutaj też ich, w tym aspekcie też ich potępiano. Szczególnie potępiał ich Platon, Ksenofon, Arystoteles, czyli ci wszyscy filozofowie, którzy czuli się spadkobiercami Sokratesa. No, Arystoteles nie znał go osobiście, ale uczęszczał do Akademii Platońskiej i czuli się spadkobiercami Sokratesa i chcieli pokazać, że Sokrates był kimś innym niż sofiści, kimś zupełnie odrębnym niż cały ten tłum sofistów, kimś, komu chodziło o coś zupełnie innego, bo no, były takie tendencje też w tamtych czasach, żeby tego Sokratesa tak trochę z tymi sofistami mieszać, nie do końca odróżniać Sokratesa od sofistów, więc na przykład Platon, jego uczeń, czy Ksenofon, czy Arystoteles kładli duży nacisk na to, że Sokrates to absolutnie nie ma nic wspólnego z sofistami, to jest ktoś zupełnie inny, ktoś, kto się odróżnia, komu chodzi o coś zupełnie innego. Ale z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na to z dystansu, to na przykład dzisiaj wielu badaczy uważa, że gdyby nie sofiści, to by nie było Sokratesa. To znaczy Sokrates do tych sofistów nawiązuje, czerpie z nich inspirację. Owszem, krytykuje często, ale można by powiedzieć, że oni tak jakby tworzą pewne środowisko pewnych tematów, pewnych zagadnień, które funkcjonują w filozofii tamtych czasów i Sokrates no, tak częściowo przynajmniej się w tym środowisku, tak powiem, zanurza, potem się odnosi krytycznie, ale jednak jako punkt wyjścia często obiera pewne tematy, które były ważne dla sofistów.
Jakby wywołując tych spin doktorów, troszkę wywołał też pan moje dopełnienie, znaczy kolejne pytanie dotyczące samych sofistów, bo jestem ciekaw, czy znajduje pan współczesną profesję, którą można porównać do przy całym bagażu jakby tego, czym się zajmowali sofiści i jak ich postrzegamy. No i była to mimo wszystko, ja to chyba ujmę to w ten sposób, sztuka. Czyli czy znajduje pan profesję w dzisiejszych czasach, którą można by porównać do sztuki, jaką parali się sofiści? Oprócz tych spin doktorów, bo ja taką mam z tyłu gdzieś głowy, ale może gdzieś znajdziemy wspólny mianownik w tym temacie.
No tutaj ja mówiłem o tych jakby takich dwóch aspektach działalności sofistów. Mhm. Można by powiedzieć, że ten jeden taki kulturotwórczy, tak, te ich zainteresowanie humanistyczne i ten ogromny, ta ogromna inspiracja, ten ogromny wpływ na kulturę ich czasów, jaki wywarli, to jedna rzecz, a drugi to ten taki właśnie trochę ciemna strona mocy, czyli właśnie monetyzowanie wiedzy i uczenie polityków, nie tylko polityków, takie jakby nieuczciwego korzystania z pewnych środków retorycznych, dialektycznych, erystycznych. W tym drugim aspekcie, no to tak jak mówiłem, no to może byliby tacy spin doktorzy. Czasami może może czasami dziennikarzy, którzy mieszają na przykład relacjonowanie faktów z opiniami, prawda? No, takim porządnym dziennikarstwie, czasem się mówi, takie porządne dziennikarstwo anglosaskie to musi mieć część szpalty poświęconej w relacjonowaniu faktów, a drugą część wyodrębnioną, no to są opinie, prawda, jakieś tam i tak dalej. No więc trzeba widzieć, gdzie są fakty, a gdzie opinie. Więc może dalej porównując, może jacyś influencerzy różnego rodzaju. Dzisiaj właśnie coraz więcej takich zjawisk się pojawia. No więc tak na gorąco może bym porównał tych sofistów właśnie do tych różnych zjawisk dotyczących no de facto przekazywania wiedzy na różne sposoby. No co do tych pozytywnych, no tak jak mówiłem, to znaczy oni byli takimi jakby prekursorami czegoś, co bym nazwał, ja bym to nazwał ich jako prekursorami nauk humanistycznych.
Jasne. Panie doktorze, wracamy do Sokratesa, bo o sofistach podejrzewam, tak jak i o wielu grupach osób działających, dywagujących, rozmawiających w czasach starożytnych, możemy rozmawiać długo i pewnie znalazłby pan setki przykładów, tak na jedną czy na drugą stronę patrząc. Natomiast myślę, wracając do Sokratesa, myślę o nim, że jest, i proszę tutaj się nie gniewać, wziąć to głęboko, mocno w nawias, najprostszych filozofów w dziejach tej zacnej nauki. Bo po pierwsze, wydaje mi się, że jego poglądy można sobie w miarę szybko przyswoić, a po drugie, cała jego postawa, jego życie i rzecz jasna jego śmierć to taki trochę wzór bohatera. I teraz zastanawiam się nad tym, czy jednym z pana pomysłów na napisanie tej książki nie było pokazanie, czy też przypomnienie tego gościa młodym ludziom, bo żyjemy w epoce deficytu autorytetów przez takie duże a Sokrates jak nikt inny na autorytet się nadaje.
Dziękuję za takie odniesienie do tej książki. Rzeczywiście ja też jestem przekonany, że brakuje nam autorytetów, z tym, że wydaje mi się, że dzisiaj to nie jest tak prosto, żeby jakieś autorytety zaproponować, bo ogólnie mamy tutaj bardzo duży jakiś taki sceptycyzm właśnie, wydaje mi się też, że też w młodym pokoleniu, co no moim zdaniem niestety nie jest dobre. I na ten deficyt autorytetów chyba wpływa to, że nasze czasy dosyć gwałtownie się zmieniają. Żyjemy też dzisiaj w takim środowisku mocno technologicznym, które się też bardzo błyskawicznie zmienia. No i starsze pokolenie ma niewiele do powiedzenia na ten temat. Całe to środowisko technologiczne, nie wiem, social mediów i tak dalej, wydaje się bardzo istotnym punktem odniesienia dla młodszych pokoleń. Więc jeżeli starsi nic na ten temat nie wiedzą, no to, a młodsi za to wiedzą wszystko, no to więc ten przepływ wiedzy jakby odwraca swój bieg w tym momencie. Ale oczywiście tu też nie o takie autorytety pewnie chodzi, bo oczywiście najważniejsze autorytety to takie, które mówią coś nam na temat, nie wiem, no, takie tematy moralne, etyczne, pewnych postaw życiowych. Czy Sokrates się na taką postać nadaje? Być może. To znaczy on, być może rzeczywiście jest tutaj szczególnie, może na dzisiaj byłby szczególnie dobry, ponieważ on nie głosi niczego dogmatycznie. Ten jego autorytet to jest taki autorytet oparty na wątpieniu i na krytycyzmie. Może rzeczywiście w dzisiejszych czasach pewna doza zdrowego sceptycyzmu jest przydatna w sytuacji, kiedy jesteśmy atakowani różnego rodzaju fake newsami, półprawdami, kampaniami reklamowymi, czy to w dziedzinie, nie wiem, konsumpcyjnej czy politycznej. A tutaj mamy takiego kogoś, kto przede wszystkim dba o to, żeby poukładać sobie w głowie i innym w głowie rzeczywistość, ale nie na zasadzie odpowiedzi, tylko na zasadzie umiejętności zadawania sensownych pytań. Żeby jakby nauczyć się pewnej postawy takiego właśnie zdrowego zdrowego krytycyzmu. Takiego wątpienia, ale głównie wątpienia w jakieś takie prawdy, które są nam narzucane, opresyjne, nakazuje nam się w nie wierzyć, a niekoniecznie daje nam się uzasadnienie, dlaczego mamy to robić. Więc Sokrates to jest taki filozof, który szuka uzasadnień, który zadaje pytania i chciałby, żeby odpowiedzi, które padają, właśnie były uzasadnione. A więc on reprezentuje takiego ducha filozofii, która pyta i która szuka uzasadnień. No i właśnie, i pokazuje, że jakaś jedna absolutna prawda też chyba nie jest możliwa. Jedyne, co jest możliwe, to jest wspólne, jakieś takie zintegrowane, wspólnotowe poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań. Tutaj można powołać się na interesującą książkę, z różnych względów interesującą książkę Karla Poppera, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. To była taka książka napisana przez Poppera w czasie II wojny światowej. Popper był wstrząśnięty oboma strasznymi totalitaryzmami. I dla niego prekursorami totalitaryzmów, takimi filozoficznymi, no, było kilku filozofów, między innymi Platon, z czego później Popper się wycofywał, ale Platon jako ktoś, kto w swojej wizji politycznej proponował jakąś taką zamkniętą strukturę społeczną i polityczną w swoim państwie. Popper później trochę złagodził swoje wnioski, ale tu akurat nie o to chodzi. W każdym razie pozytywnym bohaterem był Sokrates dla Poppera, to znaczy Sokrates, który nie zamyka dyskusji raz na zawsze, nie narzuca jakichś absolutnych prawd, ale proponuje wspólne poszukiwanie. I to jest to, co zdaniem Poppera w dzisiejszym społeczeństwie mogłoby zachodzić, to znaczy jakiś taki rodzaj wspólnoty wobec, czy takiej otwartości na to, żeby wspólnie zastanawiać się nad różnego rodzaju koncepcjami, poszukiwać jak najlepszych rozwiązań, nawet nie dawać od razu jakichś bezwzględnie ważnych odpowiedzi, tylko raczej może kwestionować te takie odpowiedzi, które są stereotypowe, tak? Czyli nastawienie się na kwestionowanie i szukanie uzasadnień. Coś takiego, więc no i właśnie ten Sokrates taki kwestionujący z jednej strony, zmuszający do poważnej refleksji, z drugiej strony też ktoś, kto ma takie bardzo ugruntowane przekonania dotyczące tego, co jest naprawdę ważne, to znaczy tego, że powinniśmy być dobrzy moralnie, żeby nie powinniśmy krzywdzić innych ludzi. Więc takie fundamenty, jakby to nie jest to, że Sokrates jest totalnym sceptykiem i wszystko podważa. Takie fundamenty u niego są też bardzo mocno ugruntowane, to nie krzywdzenie innych, dbanie o porządek własnego myślenia, dbanie o relacje z innymi, o to, żeby właśnie one były oparte, nie wiem, na zasadzie sprawiedliwości, niekrzywdzenia itd. I Sokrates poszukujący czy porządkujący nasze myślenie, no te składowe, one rzeczywiście jakoś mogłyby pasować na kogoś, kto byłby, ja wiem, jakimś rodzajem autorytetu dzisiaj.
A wyobraża pan
to
sobie...
Z tymi autorytetami to jest trudna sprawa.
Panie doktorze, wejdę panu w słowo. A wyobraża pan sobie taką sytuację, że młodzi ludzie na koszulkach noszą Sokratesa? A nie Kurta Cobaina?
Czy ja sobie wyobrażam? Myślę, że to już się zdarza nawet. Czasami takie koszulki widzę gdzieś.
Ja nie widziałem.
Na ulicy.
No to proszę. To ja nie. Sokratesa poznajemy głównie z dialogów platońskich. No i tak się zastanawiam, który z tych tekstów tego najwybitniejszego ucznia naszego bohatera, według pana oczywiście, najlepiej charakteryzuje naszego bohatera. Ale nie myślę tutaj o jego myśli, tylko bo to jest każdy dialog jest poświęcony pewnemu innemu aspektowi. Tylko taki, w którym pokazuje się go jako człowieka tamtych czasów. Na przykład mnie, szczególnie przypadł do gustu Eutyfron, czyli rozmowa z Sokratesa z ateńskim wieszczkiem o pobożności, bo ja wyczułem tam sporo poczucia humoru, sarkazmu, może nawet delikatnego szyderstwa, ale to wynik pewnego dialogu, który jest tam prowadzony. A pan, który wyróżniłby pod tym względem dialog?
No, ja tutaj bym trochę wyszedł od tych dialogów Platona jeszcze szerzej, bo musimy pamiętać, że najwcześniejszym tekstem, który zachował się do naszych czasów, w którym opisuje się Sokratesa, to są chmury, komedia chmury Arystofanesa. I wbrew pozorom tam też można wyłowić pewne cechy, które wydają się być takie istotne dla postaci Sokratesa. To znaczy jego sposób życia taki dosyć ascetyczny, surowy, jakiś taki rodzaj bezkompromisowości w, nie wiem, w traktowaniu, ja wiem, w zabieganiu o popularność. To znaczy on kontestuje to ewidentnie. Co do dialogów Platona, co do tekstów Platona, to Eutyfron jest ciekawym przykładem. Tam dyskutuje się kwestie dotyczące pobożności, kwestie tego, co jest właściwe. I to jest taka konfrontacja Sokratesa z kimś takim, kto uzurpuje sobie prawo właśnie do bycia autorytetem w Atenach, czyli taki człowiek pobożny, religijny, wieszczek, ale pobożny chyba wyłącznie zewnętrznie, jak się dowiadujemy później z tego tekstu, bo on ma na sumieniu dosyć wątpliwe rzeczy. I ten Eutyfron mówi coś takiego, że właściwe jest to, co się podoba Bogom. I to jest bardzo ciekawa rozmowa, ponieważ on jako wieszczek ma w tym momencie monopol na to, żeby wiedzieć, co jest właściwe czy sprawiedliwe, ponieważ tylko on wie, jako wieszczek, czego bogowie chcą, ponieważ on potrafi wróżyć, prawda? A Sokrates odwraca to, mówi, że bogom podoba się to sprawiedliwe, to co właściwe. Innymi słowy, jeżeli, i to jest taka zupełnie inna koncepcja wiedzy, takiej wiedzy otwartej, to znaczy my wszyscy teraz możemy zastanawiać się, co jest sprawiedliwe, dobre, właściwe, razem się zastanawiać, razem to robić. No i takie rzeczy podobają się bogom, czyli Eutyfron nam pokazuje jakiś taki model wiedzy zamkniętej, a Sokrates otwartej. Natomiast co do tego, jeszcze co do tego dialogu, gdzie ten Sokrates byłby najrzetelniej pokazany, najpełniej, to wydaje mi się, że tutaj najlepszym tekstem chyba jest jednak Obrona Sokratesa. Obrona Sokratesa autorstwa Platona, która zaczyna się takim zdaniem, czyli w sądzie już jesteśmy w takiej sytuacji, że podczas procesu sądowego wygłoszono mowę oskarżycielską i teraz wchodzi na mównicę Sokrates i wygłasza swoją mowę obrończą. I pierwsze zdanie jest takie. Moi poprzednicy mówili tak przekonująco, że niemal zapomniałem, kim sam jestem. Innymi słowy, tutaj ta cała retoryka sofistów weszła w grę. Ci oskarżyciele Sokratesa tak mówili przekonująco, że nawet sam Sokrates prawie, że zapomniał, kim jest. No więc i to nam sugeruje, że cała obrona teraz, cała ta wypowiedź Sokratesa, która nastąpi, będzie rodzajem przypomnienia, kim on jest naprawdę. Oczywiście takiego przypomnienia trochę przefiltrowanego przez literacki umysł Platona. Niemniej z obrony bardzo dużo dowiadujemy się o działalności Sokratesa w Atenach, dowiadujemy się o tej bardzo ciekawej historii rzekomej podróży jego przyjaciela Hierofonta do Delf, do wyroczni delfickiej z pytaniem, czy Sokrates jest najmądrzejszym z ludzi. No i wyrocznie oczywiście potwierdza, mówi, że Sokrates jest najmądrzejszy z ludzi. No i wtedy zaczyna się ta cała jego... Wtedy on zaczyna się zastanawiać, ale co to właściwie znaczy, co Bóg miał na myśli, co to znaczy najmądrzejszy. No i dochodzi do wniosku, że on różni się od innych ludzi tym, że tym innym ludziom wydaje się, że wszystko wiedzą, a jemu on zdaje sobie sprawę, że z tej świadomości własnej niewiedzy. Czyli ten najmądrzejszy jest takim właśnie przewrotnym określeniem, jest świadomością własnej niewiedzy. No i dalej mówi o swojej misji filozoficznej w Atenach, o tym, że jest dobroczyńcą Aten, że jest takim gzem, który kąsa leniwego konia, czyli właśnie Ateny, że tak naprawdę zamiast kary powinna mu przysługiwać nagroda, czyli darmowy wikt w Prytaneionie, w takim budynku publicznym, gdzie urzędowali Prytanowie i tak dalej, czyli tutaj sporo się dowiadujemy o Sokratesie, o samym Sokratesie i o Sokratesie w relacji z Atenami i Ateńczykami, czyli ja bym tutaj stawiał na obronę Sokratesa jako taki tekst, gdzie rzeczywiście dużo jest taki bardzo, bardzo pełny, bardzo interesujący obraz Sokratesa, ale ja bym wskazał też na kilka innych dialogów, na przykład na ucztę Platona, gdzie pojawia się Alkibiades, taki wyrodny uczeń Sokratesa, polityk ateński, który miał sporo za uszami. I ten wyrodny uczeń, co ciekawe, daje nam bardzo ciekawy obraz Sokratesa. Sokratesa jako kogoś takiego, kto... Tam się pojawia mitologiczna postać Sylena. Sokrates jest jak Sylen. On jest brzydki z wyglądu. On ma postać, wygląd podobny do tych Sylenów, takich właśnie dziwnych stworów, ni to ludzkich, ni to zwierzęcych z orszaku Dionizosa, ale jest za to piękny wewnętrznie. I takie same są rozmowy Sokratesa, bo wydaje się, że to są rozmowy o jakichś rzeczach banalnych, o jakichś, nie wiem, rzemiosłach, zwierzętach domowych, o czymś takim niepoważnym, ale tak naprawdę kryją w sobie drugie dno, głęboki sens. I odtąd określenie syleniczne, że coś jest syleniczne, oznacza, że coś ma takie podwójne dno, że jest z pozoru jakieś takie niezbyt piękne i niezbyt szlachetne, ale tak naprawdę przemyca pod spodem jakieś szlachetne, piękne rzeczy. Taka właśnie jest postać Sokratesa. No i jeszcze tak najkrócej dialog Fedon, gdzie mamy dopełnienie tego obrazu z uczty. W uczcie jest Sokrates zanurzony w życiu, a w Fedonie Sokrates w godzinie śmierci, kiedy przygotowuje się do egzekucji i potem wypija cykutę. I to jest taki Sokrates pełen dostojeństwa, godności. To jego uczniowie płaczą, kiedy zbliża się chwila śmierci, a on cały czas pozostaje niewzruszony. No właśnie, taki Sokrates, który też potem przeszedł do tradycji związanej z właśnie taką śmiercią pełną godności. To na przykład stoicy przejęli bardzo chętnie potem i wykorzystywali ten obraz Sokratesa. Także na pewno wracając do pańskiego pytania, na pewno Eutyfron jest ciekawym dialogiem, bo on pokazuje Sokratesa właśnie na tej ulicy ateńskiej w bezpośredniej konfrontacji z kimś, kto uzurpuje sobie prawo do wiedzy. Natomiast jeśli chodzi o obraz Sokratesa, to ja bym stawiał na obronę, na ucztę i na Fedona.
Jasne. Ostatnie pytanie, ale zanim je zadam, pozwolę sobie jeszcze raz zacytować pana, z pana oczywiście, książki. Zatrzymajmy się przy terminie arete, żeby naświetlić jego sens z czasów przed pojawieniem się sofistów. Termin arete można w przybliżeniu przetłumaczyć jako cnotę, dzielność, szlachetność postępowania. Taki przekład jednak nie oddaje w pełni pierwotnego znaczenia tego słowa, ani nie daje nam poczucia, jaką rangę miała arete w greckiej kulturze. A była to ranga wyjątkowa. Pojęcie arete stanowiło bowiem centrum greckich wyobrażeń o tym, kim jest człowiek, do czego powinien dążyć, jakie mają być jego relacje z innymi ludźmi. No to moje pytanie jest takie, na ile w tym klasycznym rozumieniu tego pojęcia arete dziś, arete inspiruje ludzi w dzisiejszych czasach?
No cóż, dzisiaj, no bo musimy pamiętać, że termin arete, on jest bardzo mocno związany z greckim kontekstem kulturowym. To jest taka próba bycia jak najlepszym, no po prostu po to, żeby być tym jak najlepszym. Tak jakby, no żeby w pełni rozwinąć ten potencjał, który w nas jest. No u Homera na przykład to jest bycie najlepszym wojownikiem. W czasach sofistów to jest bycie najlepszym politykiem. Natomiast filozofowie starożytni zadali pytanie, no ale co to znaczy być najlepszym po prostu jako człowiek? Co to znaczy? No i właśnie dawali różne odpowiedzi. Głównie chodziło o to, że to, co człowieka szczególnie charakteryzuje, to jest jego rozumność, a więc prowadzenie życia rozumnego. Więc ta cnota jako taka, ona się tak trochę jakby rozpada na poszczególne cnoty, takie jak sprawiedliwość, takie jak męstwo, jak umiarkowanie, szczodrość i tak dalej, i tak dalej. A więc to pytanie o arete to jest pytanie o to, kim być, żeby być jak najlepszym, żeby w pełni wykorzystać swój potencjał jako człowieka. Ja kiedy tłumaczę studentom znaczenie tego terminu, to odwołuje się do słowa virtuos, ponieważ łacińskim odpowiednikiem greckiego terminu arete jest słowo virtus. To też się tłumaczy jako cnota. A od tego virtus jest nasz virtuos. I teraz weźmy sobie takiego, nie wiem, skrzypka czy wiolonczelistę, wirtuoza, który ćwiczy się w graniu na danym instrumencie. Po co? Po to, żeby być jak najlepszym, żeby w pełni wykorzystać, w pełni rozwinąć swój talent. Talent jako skrzypka, czy talent jako wiolonczelisty. I o to chodziło filozofom, kiedy mówili o człowieku jako takim, o takim swego rodzaju potencjale, talencie człowieka i o tym, żeby stać się tak swego rodzaju wirtuozem, ale po prostu jako człowiek w dziedzinie moralnej. I o to chodziło mniej więcej, kiedy filozofowie mówili o arete człowieka.
A ta ewentualna inspiracja tegoż klasycznego arete w dzisiejszych czasach, czy pan ją u ludzi dostrzega? No, ja wiem, że to trudne pytanie, no bo...
Ja myślę, że to jest coś takiego, że Grecy nas uczą, Grecy i Rzymianie uczą nas, że nie należy wszystkiego robić dla jakiejś korzyści. Mhm. Dzisiaj na przykład, to może troszkę inna dziedzina, ale jakoś tam podobna. Dzisiaj na przykład zastanawiamy się nad edukacją i cały czas pytamy, co my będziemy z tego mieli, że się czegoś nauczymy, czy to w szkole, czy w ogóle gdziekolwiek. Natomiast taki Arystoteles mówił, że człowiek jako taki z natury swojej pragnie poznawać i to ciągłe pytanie o użyteczność wiedzy, użyteczność poznawania jest tak jakby... No, odejściem od tego, czym to naprawdę jest, że po prostu rozwijamy się, kiedy coś poznajemy. I kiedy myślimy o arete greckiej, to też można tak trochę pomyśleć, że no, nie zawsze musimy myśleć o tym z perspektywy jakiejś użyteczności, tego, że nam się to, nie wiem, zmonetyzuje, czy coś takiego, już popadając w pewną skrajność, ale po prostu starać się robić coś dostrzegać cel jakiejś działalności w samej tej działalności. Mhm.
Czy takimi działającymi w ramach arete mogą być wolontariusze?
Jasne, jak najbardziej. Na przykład stoicy. Przejdźmy teraz troszkę może do późniejszych czasów, do stoików, ale oni byli sokratykami de facto. Mhm. Na przykład stoicy bardzo duży nacisk kładli na to, żeby robić coś dobrego po prostu dla samego tego dobra. To znaczy nie oczekując jakiejś nagrody, pochwały, tylko po prostu no, tą nagrodą jest już zrobienie czegoś dobrego. I żeby myśleć właśnie w taki sposób o, nie wiem, o naszym działaniu w świecie, o relacjach międzyludzkich, że jakby czynić dobro bez oglądania się na jakieś doraźne korzyści, takie czy inne, wymierne czy niewymierne. Po prostu cieszyć się z tego, że nie wiem, możemy komuś pomagać. Tak? Coś takiego.
Jasne. Drodzy słuchacze, gościem Radia Praga był pan Krzysztof Łapiński, filozof, autor wspaniałego dzieła pod tytułem Najmądrzejszy, biografia Sokratesa, o której to pozycji dziś rozmawialiśmy. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję panie Krzysztofie, że znalazł pan czas, że mieliśmy okazję
Ja dziękuję za inspirujące pytania.
Porozmawiać. Wierzę, że znajdzie pan jeszcze czas, może przy kolejnych publikacjach byśmy się usłyszeli ponownie. Ja się nazywam Damian Sawicki i w moim i redakcji imieniu dziękuję państwu za uwagę, no i oczywiście zapraszam do słuchania naszych audycji.
Radio Praga.